Przeczytajmy fragment z listu do Rzymian, czy wracamy do fragmentu, który zaczęliśmy omawiać, czy omawialiśmy dwa tygodnie temu bodajże. List do Rzymian, 8 rozdział. Wersety 28 do 30. Rzymian 8 rozdział, wersety 28 do 30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To jest Słowo Boże. I dzisiaj zaczęliśmy omawiać doktryny łaski, które są nazywane przez innych, inaczej, pięć punktów kalwinizmu. Znaczy, że jest pięć doktryn łaski. Omówiliśmy już trzy i dzisiaj czwarta, która ma tytuł Nieodparta łaska. Ale nie będziemy się posługiwać tym terminem, ponieważ ten termin sugeruje pewne rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tą nauką. To znaczy, że sugeruje, że Bóg narzuca nam swoją łaskę, czy też narzuca nam swoją wolę i nie traktuje nas jak ludzi, ale jak roboty, ponieważ no, Jego łaska jest nieodparta, my nie możemy jej odrzucić, czyli nie robimy tego, co chcemy. Ale oczywiście jest to tylko pewne skojarzenie wynikające z tej nazwy, prawda? Jak z większością tych różnych terminologii użytych w teologii, no to te terminy są zawsze niedoskonałe i jakiś brak się znajdzie. Więc inna nazwa tej nauki to skuteczne powołanie. I dzisiaj chciałbym mówić o skutecznym powołaniu. Co to jest za chwilę? Najpierw pytanie zadam. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jedni ludzie, słysząc głoszoną dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, upamiętują się i wierzą, a inni ludzie odchodzą niezmienieni, niedotknięci, nieprzemienieni. Dlaczego jest tak, że jedni ludzie słysząc te same słowa, to samo przesłanie, wierzą, a inni nie? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 16 wierszu mówi, że nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie i mówi to w kontekście Izraela, że nie wszyscy w Izraelu przyjęli Ewangelię. Jak to jest, że jedni ją przyjmują, a inni nie? Czyli można jeszcze inaczej zapytać, dlaczego dla jednych to wezwanie Ewangelii jest skuteczne, a dla innych nie jest skuteczne? Czy ktoś się zastanawiał nad takim pytaniem? No okej, jakieś przemyślenia są. I właśnie doktryna łaski, czy ta nauka o skutecznym powołaniu daje nam odpowiedź na to pytanie. I Paweł w wersetach, które przeczytaliśmy, podaje nam coś, co się nazywa łańcuchem odkupienia. Podaje nam poszczególne elementy, ogniwa, które składają się na to, co moglibyśmy określić jako odkupienie człowieka. Nie jest to pełen łańcuch, co jest bardzo istotne, żeby w tym momencie podkreślić. Tam nie są wymienione wszystkie elementy, ale są wymienione ważne elementy. Większość tych głównych elementów. Ważne jest też, aby zwrócić uwagę na kolejność, w jakiej te ogniwa są wymienione. Najpierw mamy do czynienia z wybraniem i predestynacją, które ma miejsce przed założeniem świata. Tak, Bóg według postanowienia swojego powołał. Później tych, których znał, przeznaczył. To jest ta predestynacja i wybranie. Później jest powołanie, później jest usprawiedliwienie i w końcu jest uwielbienie, które ma mieć miejsce w przyszłości. Czyli można powiedzieć, że poruszamy się w jakimś kierunku od tego, co było w wieczności, w przeszłości, do tego, co będzie w przyszłości. Czyli mamy tu przedstawiony pewien porządek chronologiczny. Co się dzieje po czym? Czy co ma miejsce po czym? I Paweł mówi nam, że ci, którzy Boga miłują, są ludźmi powołanymi według Bożego postanowienia. A dalej mówi nam, że tych, których Bóg powołał, tych też usprawiedliwił. Słowo usprawiedliwienie jest terminem prawniczym, jest wziętym z sali sądowej. Człowiek sprawiedliwy to człowiek, w którym nie znaleziono winy. Usprawiedliwienie to ogłoszenie przez sędziego, że człowiek jest sprawiedliwy, niewinny. Nie wiem, czy kojarzycie tak, na pewno kojarzycie sytuację, kiedy Jezus stanął przed Piłatem. I Piłat powiedział: ja w tym człowieku winy nie znajduję. I to jest usprawiedliwienie. Ponieważ Piłat był jako sędzia, on sądził Jezusa. Powiedział: ja w tym człowieku winy nie znajduję. Usprawiedliwił Jezusa. Więc na jakiej podstawie dokonało się to usprawiedliwienie, o którym mówi Paweł, że Bóg powołał, a tych, których powołał, usprawiedliwił. I w Rzymian w 5 rozdziale, w 1 wierszu apostoł Paweł mówi, że usprawiedliwienie jest z wiary. A w Rzymian 1:16-17 mówi nam o zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Ewangelię, w której usprawiedliwienie z wiary jest objawione. Sprawcą tego usprawiedliwienia jest sam Pan Jezus Chrystus. To dzięki Jego krzyżowi możliwe jest usprawiedliwienie grzeszników. Jezus na krzyżu wziął na siebie nasze winy i otrzymał za nie karę. Usprawiedliwienie mówi, że wszystkie grzechy są nam odpuszczone i że nasze winy przeszły na Jezusa. Jezus dał nam swoją sprawiedliwość. Grzech został zabrany, ukarany. Bóg już dłużej nie jest przeciwko nam, ale jest za nami. Mamy pokój z Bogiem. Bóg ogłasza człowieka sprawiedliwym. Usprawiedliwia tego, który wierzy Ewangelii, tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa. To, że ktoś jest sprawiedliwy czy usprawiedliwiony, znaczy, że uwierzył Ewangelii, uwierzył dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Usprawiedliwieni tedy z wiary mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian 5:1. Wniosek, jaki się z tego nasuwa, jest taki, że to powołanie, o którym mówi apostoł Paweł, nieuchronnie prowadzi do usprawiedliwienia. Powołanie prowadzi do przyjęcia Ewangelii wiarą. Powołanie prowadzi do upamiętania się i wiary w Jezusa Chrystusa. Czyli trzeba powiedzieć, że to powołanie jest skutecznym powołaniem, które zawsze prowadzi człowieka do wiary w Jezusa Chrystusa. Człowiek skutecznie powołany, czyli powołany przez Boga, słysząc głoszoną mu Ewangelię, odpowie na nią z wiarą w czasie wyznaczonym przez Boga. I to powołanie, o którym mówimy, ma charakter wezwania. Bóg wzywa człowieka i człowiek odpowiada na to wezwanie. I to powołanie, to wezwanie jest inne od wezwania Ewangelii. To trzeba powiedzieć, że jest różnica. Ewangelia wzywa wszystkich ludzi, ale wezwanie Ewangelii nie jest wezwaniem skutecznym. W sensie, że nie wszyscy ludzie dają posłuch Ewangelii. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Boże powołanie, ono jest zawsze skuteczne. Jeśli ktoś jest powołany według Bożego postanowienia, takie powołanie przez Boga zawsze doprowadza człowieka do wiary w Jezusa, co sprawia, że człowiek ten zostaje usprawiedliwiony i w końcu uwielbiony, i w tym sensie jest ono skuteczne. I tutaj mam szereg fragmentów, które pokazują tą prawdę, mówią o powołaniu, które jest skuteczne, czy wezwaniu, które jest skuteczne. I to jest Rzymian 1:7, nie będziemy ich wszystkich czytać, ale jakby ktoś chciał sobie zweryfikować, to ja tą listę udostępnię. Rzymian 1:7, 1 Koryntian 1:2. 9, 22-24, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 24 wiersz, 1 list Piotra, 2 rozdział, 9 wiersz, 2 Tymoteusza, 1:9, Hebrajczyków, 3:1, 9 rozdział i 15 wiersz, 2 Piotra, 1 list, 10 wiersz. Więc idźmy dalej. Jak działa skuteczne powołanie? Czyli jak Bóg doprowadza człowieka do wiary w Jezusa Chrystusa? Zanim będziemy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, to musimy wrócić do pierwszej doktryny, nauki o całkowitej deprawacji człowieka. Nauka ta w skrócie mówi nam, że człowiek nie jest w stanie sam z siebie, bez pomocy Ducha Świętego, odpowiedzieć na wezwanie Ewangelii poprzez upamiętanie się i wiarę. Człowiek nie jest sam z siebie w stanie upamiętać się i wierzyć w Jezusa Chrystusa. Powodem takiego stanu rzeczy jest grzech, jest skażona grzechem ludzka natura. Pierwszy list do Koryntian, 2:14 mówi, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zmysłowy to człowiek, który nie ma ducha, który nie jest duchowy. Taki człowiek nie przyjmuje rzeczy prawdy od Ducha Bożego, ponieważ one są dla niego głupstwem. Ponadto człowiek cielesny nie może ich poznać, doświadczyć, zagłębić się w nie. Tylko człowiek duchowy jest to w stanie zrobić. Dalej inny fragment mówi nam, że list do Efezjan, 2:1-2 mówi, że i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Stan człowieka cielesnego, naturalnego jest taki, że jest on duchowo martwy. A jak martwi ludzie, martwi duchowo ludzie mają odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie Ewangelii? Jest to niemożliwe. Jan 6:44 mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec. Jezus uczy, że aby zobaczyć Królestwo Boże, człowiek musi narodzić się na nowo, z góry. Żeby wejść do Królestwa Bożego, człowiek potrzebuje narodzić się z wody i z ducha. A ponieważ jesteśmy z natury duchowo martwi, potrzebujemy stać się żywymi duchowo, zanim będziemy mogli pozytywnie odpowiedzieć na Bożą łaskę. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Więc pozwólcie, że podsumuję krótko tą naukę o całkowitym skażeniu, korzystając z pewnej myśli Anthony Huckma, taki teolog amerykański. Jeśli nasza natura jest taka, jak opisana w tych fragmentach, które przytoczyłem, to oczywiste jest, że w naszej własnej sile nie jesteśmy w stanie przyjąć wezwania Ewangelii. Proszenie ludzi, którzy są z natury duchowo martwi, wrodzy Bogu, niezdolni, by rozumieć rzeczy, które są z Ducha Bożego i którzy nie są zdolni, by dostosować się do Bożego prawa, by przychylnie odpowiedzieli na wezwanie, by upamiętać się i wierzyć w Chrystusa, jest jak proszenie całkowicie głuchej kobiety, by odpowiedziała na Twoje pytanie, albo proszenie całkowicie niewidomego mężczyzny, by przeczytał notatkę, którą napisałeś. Jest to jak stanie na dachu i proszenie człowieka na chodniku na dole, żeby wzniósł się w powietrze do nas i dołączył do nas. Więc jest to zupełnie, całkowicie niemożliwe. Więc jak działa to skuteczne powołanie? Powiedzieliśmy, że zanim człowiek może odpowiedzieć na Boże wezwanie, jakie niesie ze sobą Ewangelia, to musi najpierw coś się stać z człowiekiem takiego, co mu umożliwi przyjęcie tego wezwania. Człowiek musi narodzić się na nowo. Przykładem tego może być Łazarz, który zmarł, od 4 dni leżał w grobie. Czy Łazarz mógł sobie powiedzieć, ja teraz decyduję, powstanę z martwych? Łazarz nic nie mógł w tym momencie zrobić, ponieważ był martwy. Ale gdy Jezus przyszedł i zawołał Jego imię i nakazał Mu wyjść, Łazarz powstał z martwych. Innym przykładem jest Lidia, której historię znajdziemy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, wierszach 14 i 15. Lidia przysłuchiwała się, jak Paweł z Sylasem rozmawiali z kobietami przy bramie nad rzeką. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona i tak dalej. Lidia jest przykładem osoby, która uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. Fragment mówi, że były tam też inne kobiety, które słuchały. Ona się tylko przysłuchiwała. Inne kobiety wysłuchały, co Paweł z Sylasem mieli do powiedzenia i poszły do domu. Nic się z nimi nie stało, ale Lidia, widzimy, że została ochrzczona. Co się wydarzyło takiego, co sprawiło tą zmianę? Czytamy, że Pan otworzył jej serce. Tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówi. to skłanianie, to znaczy przyjęcie tego, co Paweł mówi, czego rezultatem był chrzest. Żeby być ochrzczonym, osoba musiała się nawrócić. Bez działania Boga w jej sercu nie byłoby możliwe przyjęcie Ewangelii. A jak wcześniej powiedziałem, były tam inne kobiety, słyszały to samo słowo z tych samych ust, nie uwierzyły, poszły sobie do domu. Lidia uwierzyła, została ochrzczona. Co się takiego stało? Bóg otworzył jej serce. To wezwanie ogólne stało się dla niej wezwaniem skutecznym. Lidia mogła przyjąć wezwanie Ewangelii, ponieważ Pan zadziałał w jej sercu i uzdolnił ją do odpowiedzenia na to wezwanie. Co to znaczy, że Bóg otworzył serce? Wiemy, jaki jest efekt przyjęcia Ewangelii. Uwierzyła, została ochrzczona. Wiemy, jaki jest efekt tego, że Bóg otworzył serce. To prowadzi nas z powrotem do 1 Koryntian 2,14, właśnie gdzie jest mowa o człowieku zmysłowym, który nie może przyjąć Bożego objawienia pochodzącego od Ducha Bożego, bo jest zmysłowy, jest cielesny. A tutaj mamy efekt odwrotny, czyli przyjęcie rzeczy, które są z Ducha Bożego, więc mamy zmianę w człowieku. Lidia nie jest dłużej cielesna, ale duchowa. Jan w 3, 6 wierszu mówi: co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Czyli to, co się narodziło z ducha, jest istotą duchową. To, co Łukasz nazywa, Łukasz jest autorem Dziejów Apostolskich, więc to, co Łukasz nazywa otwarcie serca, dla apostoła Jana jest to nowe narodzenie. A dla apostoła Pawła jest to ożywienie albo odrodzenie. Widzimy, że jest to suwerenne Boże działanie. Boga. I Lidia tutaj nie miała nic do powiedzenia. Ale to suwerenne Boże działanie jest konieczne, aby mogły zaistnieć kolejne rzeczy, o których czytamy odnośnie Lidii. To otwarcie serca przez Boga sprawiło, że Lidia skłaniała się do tego, co mówił Paweł. Należy się zastanowić, co to znaczy skłaniać się w tym kontekście. Znowu patrzymy na efekt, jaki to przyniosło. Efekt był taki, że ona się nawróciła, że przyjęła chrzest. Więc jeśli chodzi o otwarcie serca, to bezsprzecznie autorem jest Bóg. Łukasz mówi nam, że Bóg otworzył jej serce. Ale dalej, ja może wrócę do tego fragmentu, mówi nam o reakcji Lidii, o jej działaniu. Pokazuje nam, że w tym procesie nawrócenia, jakie miało miejsce w jej życiu, Lidia miała swój udział, swoją odpowiedzialność. Lidia skłaniała się, czy inaczej można powiedzieć, Lidia przyjęła Ewangelię. To była jej wola, ona tego pragnęła, ona tego chciała. Nikt jej do tego nie przymusił. Więc Bóg nie przymusił Lidii w żaden sposób. Bóg nie złamał jej woli. Bóg nie nagiął jej woli. Ona robiła to, co chciała. To było jej dobrowolne działanie, wynikające z jej pragnienia, że ona chciała być w Chrystusie. Inny cytat z innego autora, Lloyda Jonesa, mówi tak: on nie zmusza mnie, nie uderza mnie, nie wymusza na mnie niczego. Nie, dzięki Bogu. To, co on robi, jest oddziaływaniem na moją wolę, a więc to ja pragnę tych rzeczy, to ja raduję się tymi rzeczami, to ja je kocham. On prowadzi, przekonuje, wpływa na moją wolę w taki sposób, że gdy on to czyni, wezwanie Ewangelii jest wezwaniem skutecznym, konkretnym i pewnym. I teraz, żeby to jakoś rozjaśnić, można powiedzieć, że Bóg, otwierając jej serce, dał jej zrozumienie tych duchowych prawd, których nauczał Paweł. Dał jej wgląd w duchową rzeczywistość. Bóg sprawił, że przez nowe narodzenie, to narodzenie z góry, zobaczyła Królestwo Boże. Tak jak Mojżesz przed swoją śmiercią zobaczył ziemię obiecaną i jej piękno. Przeczytajmy ten fragment, ciekawy. Z 5 Księgi Mojżeszowej. I potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, cały okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie i Negev i obwód doliny Jerycha, miasta Palm aż po Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc Twojemu potomstwu, dam ją, pokazałem Ci ją naocznie. Lidia stanęła w takim miejscu, gdzie zobaczyła Królestwo Boże w całej jego rozpiętości i chwale, ze wszystkimi obietnicami przygotowanymi i dziedzictwem, jakie jest przygotowane dla tych, którzy do tego królestwa wejdą. A gdy już to zobaczyła swoimi oczami, można powiedzieć duchowymi, to już nie było nic, co mogłoby ją powstrzymać, żeby nie wejść do tego królestwa. Nie było nic, co by ją zatrzymało, ponieważ ona stała się jak dziecko, które raz jak zakosztowało, co to jest słodycz, nie odpuści. Już nie odpuści, ono musi to mieć. Ono musi to dalej, więcej mieć tego, musi więcej zjeść. Posmakowało to tego, co jest dobre, co jest słodkie i tego pragnie. Lidia, widząc to, czym jest Królestwo Boże, rozumiejąc to, czym jest Ewangelia, zapragnęła stać się częścią tego Królestwa. Chciała do niego wejść. Chciała porzucić wszelki grzech, który ją usidlał. Tak jak apostoł Paweł gotowa była do poniesienia wszelkiej szkody i wszystko uznała za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Bóg pokazał jej tą ziemię obiecaną, to Królestwo Boże w całej rozciągłości. To, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ona to zobaczyła własnymi uszami, usłyszała własnymi uszami i to wstąpiło do jej serca. Kiedy już to miała, kiedy już to widziała, usłyszała, to tylko tego pragnęła, to już chciała dalej iść. Nie wiem, jak wyglądało wasze doświadczenie, ale prawdopodobnie było takie samo, jak doświadczenie Lidii. Usłyszałeś coś, wezwanie Ewangelii. Zrozumiałeś, czy zrozumiałaś, że ty jesteś w miejscu, gdzie potrzebujesz Chrystusa, gdzie twój grzech stoi jako przeszkoda pomiędzy tobą i Bogiem i potrzebujesz kogoś, żeby ten grzech zabrał, usunął i że potrzebujesz Chrystusa, który właśnie ten grzech usuwa. Twoje oczy zobaczyły właśnie, kim jest Jezus Chrystus. Zobaczyły może więcej, to Królestwo Boże, czym jest, czy z czym to się wiąże, co to daje, jakie są korzyści. Zobaczyłaś kraj mlekiem i miodem płynący. A z drugiej strony za sobą zobaczyłaś pustynię, która jest, to spustoszenie, które jest za tobą, grzech, który się ciągnie, ciężar, dług. Normalnie człowiek zaczyna chcieć. Bóg już wtedy nie musi zmuszać, nie zmusza, po prostu pokazuje piękno i ty klękasz przed Chrystusem, mówisz, ja tego pragnę, ja potrzebuję Ciebie, ja chcę i za Tobą, bo widzę, że to, co Ty uczyniłeś, to Królestwo Boże jest piękne. Jest to, czego pragnę. I to nam pokazuje, że dopiero po tym, jak człowiek staje się duchowo żywy, wtedy dopiero staje się aktywnie zaangażowany w proces zbawienia, w pokutę, wiarę, uświęcenie i wytrwanie. Dopiero wtedy człowiek staje się aktywny czy aktywnie zaangażowany w proces zbawienia. Więc możemy zakończyć definicją skutecznego powołania, jaką znowu podaje Antony Heckma w książce Zbawieni przez łaskę. Jest to suwerenne działanie Boga przez Ducha Świętego, przez które uzdalnia słuchaczy ewangelicznego wezwania, by odpowiedzieli na jego wezwanie, powołanie pokutą, wiarą i posłuszeństwem. Myślmy o tej nauce, myślmy o tym, co usłyszeliśmy, rozważajmy to w naszych sercach, módlmy się o głębsze zrozumienie tej prawdy, tej nauki. Wtedy zobaczymy chwałę Pana. Jeśli będzie w nas, jeżeli myśląc o tej, rozważając tą naukę, pojawi się w sercu Twoim jakaś myśl, że to Ty może coś dodajesz, że Ty może coś zrobiłeś, to ta nauka od razu to uciszy. I zobaczysz, że jeżeli Bóg by czegoś nie zrobił, Bóg by nie zadziałał w Twoim życiu najpierw, to Ty nie mógłbyś odpowiedzieć na to wołanie. Ta nauka skutecznie ucisza wszelkie roszczenia naszej ludzkiej natury, że to my coś zrobiliśmy dla Boga. Jeśli ktoś będzie się chlubił, to będzie to robił wyłącznie w Panu. A o sobie samym powie, że żadnej chluby w sobie nie znajduje. Taka kończąca myśl, też znowu za Lloydem Jonesem można powiedzieć: jestem, czym jestem, dzięki Bożej łasce, dzięki niej jedynie. Amen.